ostatnio rozmawiałyśmy o Malali Yousafzai, która otrzymała nagrodę pokojową Nobla, a teraz no nie o takiej młodej, ale również działaczce, którą docenili pokojową nagrodę Nobla za promowanie ekonomicznego rozwoju, umacnianie pozycji kobiet. Mówimy o pierwszej kobiecie prezydent w Afryce, czyli
Ellen Johnson Sirleaf, prezydent Liberii.
Kiedy przygotowywałam się do naszej audycji na jej temat, szukałam wielu, wielu materiałów i ona wywołuje bardzo skrajne emocje. Z jednej strony, też dużo pytań mi się nasuwa, z jednej strony rzeczywiście podobno była pierwszą kobietą, która tak bardzo stanęła po stronie praw kobiet i mówiła otwarcie o gwałtach, sama doświadczyła przemocy, a z drugiej strony kobieta, której zarzuca się, że za bardzo jej zaufano, nie zrobiła właściwie podczas swojej prezydentury nic, co obiecywała, zarzucano jej korupcję. Kim dla ciebie jest Helen?
Bardzo trudno jest nam zrozumieć świat, który wbrew pozorom mentalnie jest no, równie oddalony jak ten, o którym mówiłyśmy tydzień temu, czyli świat islamski. To także Afryka i w ogóle sposób postrzegania pewnych hierarchii społecznych w Afryce jest bardzo, bardzo trudne. Nie mówimy tutaj o kwestiach związanych z ubóstwem, ale też pamiętajmy, że kobieta, która została prezydentem, która tak naprawdę była pierwszą czarnoskórą głową państwa na świecie, zresztą to nie jest jakaś tam kobieta z ludu, to jest w ogóle też znowu, bo jakby no w tej części świata takie przypadki karier znikąd się nie biorą. Ona się urodziła w Monrovii, w rodzinie takiej elity o korzeniach amerykańsko-liberyjskich. Zresztą ona ma imponujące wykształcenie, ona studiowała w Stanach. Jej kariera była skierowana na karierę w finansach i ona tak naprawdę nie myślała o sobie jako o karierze politycznej. Natomiast sytuacja polityczna w jej kraju trochę narzuciła jej karierę, ponieważ był taki czas w Liberii, kiedy rządził krwawy dyktator Samuel Doe i to były bardzo czasy okrutne, gdzie po prostu ludzie ginęli codziennie i to była bardzo krwawa i bardzo okrutna dyktatura. I jakby ona została namówiona do tego, żeby spróbować wejść w taką koalicję, która miała się temu dyktatorowi przeciwstawić. I zresztą to jej zaproponował Charles Taylor, którego ona tam znała, też studiował w Stanach i mieli jakieś kontakty, że z jej pomocą on próbuje przejąć władzę w kraju i jakby no, obalą tego krwawego dyktatora. No i tutaj było takie pierwsze też rozczarowanie, ponieważ no, ona bardzo pomogła, nie tylko w sensie swojej osoby, jako też znanej w elitach liberyjskich, ale też jakby zasilając finansowo, ponieważ ona pracując w Stanach, w tych organizacjach finansowych, też zdobyła bardzo wielu sponsorów do tego zamachu, który przeprowadził Taylor i jakby potrafiła, to też było niezbędne do tego, żeby tą władzę Samuela Doe obalić. I ona się okazuje, jak pomaga, no to jest wszystko w porządku, ale tak naprawdę, kiedy Charles Taylor przejmuje władzę, to nagle się okazuje, że ona już mu nie jest potrzebna. Jest więziona, jest prześladowana, musi z tej Liberii uciekać, czuje w niej zagrożenie i jakiś taki wywiad z nią czytałam, jak ona też dostawała właśnie pokojową Nagrodę Nobla, że ona mówi, że ona wtedy zdała sobie sprawę, że jak trzeba na kogoś liczyć, to trzeba liczyć na siebie.
To jej się zarzuca zresztą, że wsparła dyktaturę, ale ona mówi, ona się tego nie wypiera, ale czuje się zawiedziona i okłamana.
Tak. I już jak ponownie tak postanowiła wrócić do Liberii, to też no, stanowiło też dla niej zagrożenie życia i też było bardzo taką odważną decyzją, no to już sama walczyła o tą prezydenturę. Ona sama też czuje się w wielu kwestiach rozczarowana. Ja myślę, że właśnie te kwestie dotyczące tego, że ona w swojej kampanii bardzo właśnie dużo mówiła o edukacji, o prawach kobiet. Myślę, że ona zdiagnozowała bardzo dobrze problemy afrykańskie, to znaczy kwestię tego, że edukacja jest podstawą wyjścia z biedy. No i oczywiście kwestie, no chociażby Liberia jest z jednym z krajów, w których nadal praktykuje się obrzezanie. Też trzeba powiedzieć, że jej kariera związana właśnie jest z tym, że bardzo mocno wspiera ją Zachód i politycznie, i finansowo. Więc tutaj ona też natknęła się jednak na ogromny opór takiej tradycji, pewnej kultury. Prawie można zmienić wszystko, bo ona doprowadziła do tego, że te praktyki zostały zakazane. Tylko jakby brak poszanowania litery prawa w krajach afrykańskich jest ogromny. Tam jednak większe znaczenie mają zwyczaje, obyczaje, tradycja i gdzieś tam w tych większych miastach i ośrodkach być może bardziej się zwraca na to uwagę, ale na prowincji tak naprawdę w ogóle litera prawa nie funkcjonuje.